Naszym rozmówcą jest pan profesor Andrzej Waśko, historyk literatury, znawca XIX-wiecznej literatury i kultury polskiej, redaktor naczelny krakowskiego dwumiesięcznika Arkana i doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, są tacy, którzy mówią, że z tych wszystkich wielkich poetów naszego kanonu literackiego Norwid był najbardziej osobny, najbardziej oddzielny i najbardziej sam.
I to jest po części prawda, ale paradoksalnie można powiedzieć, że Norwid głosił taki program połączenia dyskusji o pracy z dyskusją o sztuce i poezji, więc on chciał integracji problematyki estetycznej i problematyki szeroko rzecz ujmując społecznej. Przed chwilą była rozmowa o rolnictwie. To pojęcie pracy Norwida było właśnie próbą takiego uświadomienia Polakom, że kwestie estetyki są kwestiami interesu narodowego, wartości, którymi się powinien zajmować naród, państwo, elity. No to była myśl nowa, ale ciągle jest aktualna.
Panie profesorze, Norwid z jednej strony był poetą, który bardzo dużo pisał o wierze, gdzie ten krzyż jest jednym z symboli w jego poezji, z drugiej strony był poetą, u którego pojawiło się słowo socjalizm. Jak właściwie było z tym światopoglądem Norwida?
No, Norwid był człowiekiem XIX wieku i w XIX wieku socjalizm znaczył może coś innego niż znaczą dzisiaj dla nas po doświadczeniach komunizmu czy dla nas ludzi obserwujących ekscesy socjalizmu kulturowego po roku 1968. Socjalizm u Norwida był takim mickiewiczowskim socjalizmem, to znaczy był takim dążeniem do wspólnoty społecznej, budowaniem wspólnoty pomiędzy przedstawicielami różnych warstw czy stanów społecznych, które w XIX wieku jeszcze istniały. On był skierowany z jednej strony przeciwko takiemu wczesnokapitalistycznemu egoizmowi, a z drugiej strony był skierowany przeciwko dziedzictwu feudalnemu, które się kruszyło w wieku XIX. Ten socjalizm Norwida niewiele miał wspólnego z tym, co my dzisiaj przez socjalizm rozumiemy.
A jak było z chrześcijaństwem Norwida?
A Norwid był zdeklarowanym chrześcijaninem i katolikiem i był myślicielem religijnym. Dlatego w XX wieku szczególnie inspirujący był dla tych, na których barkach opierało się dzieło odrodzenia katolicyzmu w Polsce, poczynając od Karola Wojtyły, poprzez całą plejadę badaczy Norwida, myślicieli związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. I to pokazuje, że dzięki takim myślicielom chrześcijaństwo pozostało żywe jako część pewnej ważnej intelektualnej drogi XX wieku.
Norwid był poetą tutaj bardzo polskim, urodzonym w Mazowieckim Dworze, ale był chyba też takim pełnej miary Europejczykiem, jeśli chodzi o świadomość, wykształcenie, wiedzę.
No, nigdy nie uważał, żeby polskość i europejskość to były jakieś przeciwieństwa. Polemizował, podobnie jak inni romantycy, polemizował z dziedzictwem oświecenia, które chciało Polskę europeizować, które chciało do Polski wprowadzać mody paryskie. Tutaj takim dziełem programowym był Prometidion, gdzie ta integracja społeczna pomiędzy warstwami wyższymi, inteligencją, a ludem miała być spełniona czy skonsumowana poprzez estetykę narodową, poprzez twórczość plastyczną, poetycką, która by właśnie owe wątki uniwersalne i narodowe łączyła w harmonijną całość, a zadanie to Norwid powierzał inteligencji, powierzał elitom intelektualnym i krytykował elity swojego czasu, te kontynuujące owe mody paryskie, za to, że się odwracają od tradycji, od folkloru, od dziedzictwa historycznego narodu.
Poza specjalistami chyba mało kto w tej chwili pamięta, że Norwid to nie tylko poeta, to też malarz, to człowiek, który pozostawił po sobie wspaniałe rysunki, pozostawił po sobie, niewiele ich przetrwało, ale jednak trochę obrazów, to był artysta.
No, był artystą integralnym. Z wykształcenia był plastykiem, malarzem, rzeźbiarzem, próbował swoich sił w różnych gatunkach twórczości plastycznej. W ciężkich latach swojego życia musiał zarabiać jako ilustrator, pracować fizycznie, więc był także rzemieślnikiem. Te doświadczenia przekuł właśnie w tę swoją filozofię pracy i w ten swój program estetyczny. No, ale był poetą, był dramaturgiem, świetnym prozaikiem, myślicielem, który się wypowiadał w różnych formach, bardzo interesujące pod tym względem i współczesne są jego listy, które zresztą w XX wieku były takim rezerwuarem dyżurnych cytatów na różne okazje. No cóż można powiedzieć, ma pan rację, panie redaktorze.
Jak to było, jeśli chodzi o tą taką jego świadomość tej dawnej Polski? Bo ten problem tej Polski szlacheckiej, tej Polski dworkowej był dużym takim wyzwaniem dla pisarstwa XIX-wiecznego. Jak Norwid, urodzony tutaj w szlacheckim dworze na Mazowsze, postrzegał tą dawną sarmacką Polskę?
No, w latach 60. pisał w liście do jednego przyjaciół, że Polacy nowocześni powinni traktować Polskę dawną, Polskę sarmacką, tak jak ludzie Nowego Testamentu traktują Stary Testament, znaczy jako figurę przyszłości, figurę takiego narodowego spełnienia w epoce odzyskanej niepodległości. Ja zauważyłem tę myśl w latach 90. i oparłem na tym swoją pierwszą książkę o romantycznym sarmatyzmie, więc wydaje mi się, że Norwid tutaj był człowiekiem swojej epoki i pozytywnie odnosił się do dziedzictwa sarmackiego. To jest rzecz mniej może znana, ale tym bardziej warta przypomnienia.
Bardzo wiele gorzkich słów jest o współczesnych Polakach, o Polsce, o rodakach, o tym, że żadne z nas społeczeństwo w twórczości, w listach Norwida. Jaka była właściwie ta jego wymarzona Polska? Jaka miała być?
Znaczy, tu mówi pan o czymś, co było pewną cechą prywatnej osobowości Norwida. On przez swoich miłośników został ustawiony na wysokim cokole i my też zapominamy, że był to człowiek, który miał różne swoje cechy i niekoniecznie zalety. I wydaje mi się, że te gorzkie słowa tutaj, one wynikały z pewnego nadmiaru krytycyzmu i z jakim Norwid odnosił się do swoich współczesnych. Rzeczywiście mnóstwo jest tych uwag krytycznych. One są przenikliwe, one dają do myślenia. Polacy się nie powinni za te krytykę obrażać. To jest taka krytyka, która płynie jakby z wnętrza naszej kultury, ale no, wyobraźmy sobie tę sytuację emigracji XIX-wiecznej. Wszyscy się od Polski odwrócili. Przegraliśmy powstania. Nie ma nas na mapie. Musimy ratować to, co zostało z przeszłości. I tutaj współcześni patrzyli na Norwida w taki sposób. Zamiast budować wspólnotę, zamiast podnosić ducha, krzepić serce polskie, to on ma pretensje, to on krytykuje, to on rozdrapuje rany. No, dlatego on nie został zrozumiany przez swoich współczesnych i musiał na tę wielką recepcję czekać jeszcze kilkadziesiąt lat dłużej. Tak bym to ujął.
Panie profesorze, wiem, że brał pan udział również w ramach prac Kancelarii Prezydenta, doradców prezydenta w różnych dyskusjach na temat współczesnego kanonu, kanonu kultury polskiej, kanonu polskiej literatury. Jaką część dorobku Norwida, jakie jego utwory, jakie jego myśli są najważniejsze, jakie powinny być przede wszystkim pokazywane młodym pokoleniom w ramach edukacji w szkole?
No, ich tutaj można by wymieniać, tych utworów można by wymieniać bardzo dużo. Przede wszystkim wspomniałem tutaj o Prometidionie, który akurat w okresie jakiejś szczególnej mody na Norwida nie był może najgłębiej czy największą sympatią czytany. Choć może ja się tu w tym punkcie mylę. Więc Prometidion, liryka. A ten wspaniały zespół liryków Norwida, które łączą przekaz emocjonalny z przekazem intelektualnym. no, proza. Arcydziełem są Czarne kwiaty, które jednocześnie pokazują współczesnemu czytelnikowi taki realistyczny, a zarazem poetycki obraz życia wielkiej emigracji, sylwetki Mickiewicza, Słowackiego, Chopina. To ma szczególne znaczenie edukacyjne. No, kilka przykładów, dalece lista niewyczerpująca.
Słowacki pisał o tym, że nie zostawił po sobie żadnego dziedzica, a czy możemy powiedzieć, że ktoś, tą dzieło Norwida, że ktoś był dziedzicem tej jego literackiej tradycji, że jakieś było takie najważniejsze nawiązania do niego potem w XX wieku?
No, takich nawiązań było wiele, jakkolwiek trudno powiedzieć, żeby Norwid stworzył jakąś szkołę w polskiej poezji albo w polskiej literaturze. Czytał Norwida przed wojną w Warszawie Władysław Sebyła, ale Władysław Sebyła jest wielkim, oryginalnym lirykiem pierwszej połowy XX wieku. Ślady norwidowskie tutaj są rozpoznawalne, ale gdzieś głęboko. Ja bym powiedział rzecz, która wydaje mi się ważna. Norwid nie doczekał się do dzisiejszego dnia pełnej monografii. Takiej monografii typu życie i twórczość od urodzin do śmierci i z rzutem oka na recepcję tej twórczości. Jest tylko dwóch wybitnych pisarzy XIX wieku, którzy się takiej monografii nie doczekali. Drugim jest Józef Ignacy Kraszewski. Nie ma, prawda? Ta twórczość nie została jeszcze ogarnięta. Recepcja Norwida, podobnie jak recepcja Kraszewskiego, jest w toku. To najlepiej pokazuje, że mamy właśnie do czynienia jeszcze z pisarzami żywymi, nie do końca zdefiniowanymi, zaszufladkowanymi, współczesnymi, tak powiedzieć.
Norwid, nasz współczesny. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Andrzej Waśko, redaktor naczelny dwumiesięcznika Arkana, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, a przede wszystkim historyk literatury i znawca polskiego XIX wieku, był gościem Poranka Wnet. Pozdrawiamy Kraków z północnego Mazowsza.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 9:11. Jesteśmy tutaj przed Starym Młynem w Niegowie. Jesteśmy w gminie Zabrodzie, tutaj obok, niedaleko w Głuchach. W 1821 roku urodził się wielki polski poeta, wielki polski artysta integralny, jak powiedział przed chwilą profesor Andrzej Waśko, Cyprian Norwid. Ale my teraz zajmiemy się nie poezją, nie historią, zajmiemy się sprawami jak najbardziej współczesnymi. Przy telefonie pan Marek Budzisz, analityk polityki międzynarodowej i przede wszystkim spraw rosyjskich.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotkanie kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Federacji Rosyjskiej wzbudziło liczne komentarze na całym świecie. Często są to komentarze dosyć emocjonalne. Jak pan by ocenił przebieg, skutki tego spotkania?
Myślę, że na ocenę skutków przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Ja nie podzielam takiej emocjonalności, skądinąd zrozumiałymi doświadczeniami historycznymi wśród polskich komentatorów. Uważam, że te efekty spotkania Putina z kanclerz Merkel są dosyć ograniczone i trzeba obserwować, jak się będzie rozwijała sytuacja. Jedno natomiast jest ważne i o tym trzeba głośno mówić. Mianowicie kanclerz Merkel już w swoim wystąpieniu po spotkaniu, mówiąc o utrzymaniu tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, użyła takiej formuły po uruchomieniu Nord Stream 2. Czyli nie w trybie warunkowym, ale w trybie poinformowania, czy po raz kolejny poinformowania, że decyzja niemiecka zapadła i wszystko zdaje się na to wskazywać, że Niemcy nie mają zamiaru rewidować swojej polityki w tym zakresie. A to dla nas i dla polskiej dyplomacji, no, jest jakieś wyzwanie. jak reagować na taką sytuację.
W tej sprawie Nord Streamu oczywiście jest Rosja, są Niemcy, ale jest jeszcze jeden gracz, który ten Nord Stream dość bacznie obserwuje, mianowicie Stany Zjednoczone.
No nie tylko obserwuję, ale ostatnie informacje wskazują na to, że są przygotowywane kolejne sankcje wobec firm, które chciałyby uczestniczyć w tym projekcie. Czy dojdzie do ich ogłoszenia, tego jeszcze nie wiadomo, ale Amerykanie są dość zdecydowanymi przeciwnikami.
Są przeciwnikami, ale czy sądzi pan, że są w stanie tutaj poczynić jakieś kroki, które by po prostu zablokowały tą inwestycję, czy tylko będą robić takie drobne przykrości jednemu albo drugiemu z tych krajów?
Wygląda na to, że Amerykanie i mam tutaj na myśli zarówno administrację, jak i cały establishment, są dość zdecydowani wprowadzać nowe sankcje przeciwko Rosji. Dzisiaj wchodzą sankcje ogłoszone w ubiegłym tygodniu w związku z otruciem Skripala. Dzisiaj też Departament Ministerstwa Finansów poinformowało o nowych sankcjach dla dwóch firm i kilku osób oraz kilku statków. Te firmy zostały wpisane na listę objętych sankcjami, bo dokonywały zakupów specjalistycznego sprzętu dla rosyjskiego wywiadu i służb specjalnych, zwracam uwagę, podwodnych. Bo Amerykanie jakby mówią o tym od dość dawna, że zagrożenie związane z Nord Streamem to nie jest tylko zagrożenie z uzależnieniem się od dostaw energii, ale również to jest przy okazji budowy tego rurociągu, no otworzenie rosyjskim służbom specjalnym możliwości penetracji całego dna Bałtyku, gdzie są strategicznie istotne kable telekomunikacyjne. Dwie komisje Senatu wczoraj analizowały jakby dotychczasowe efekty działania amerykańskich sankcji i przesłanie jest dość wyraźne, mianowicie takie, że senatorowie są bardzo niezadowoleni, bo uważają, że te sankcje nie działają i że w związku z tym trzeba nacisnąć mocniej, użyć mocniejszej dźwigni. A jeszcze dodatkowo pojawiła się taka opinia, że Kongres będzie tak sankcje uchwalał czy wprowadzał, żeby administracja nie mogła złożyć weta, bo weto zostanie obalone. W związku z tym no, wygląda na to, że to się jeszcze nie skończyło, czy są przed nami następne zaostrzenie polityki sankcyjnej.
Dlaczego właśnie w tym momencie doszło do tej deklaracji, gdzie gdzieś tam w sposób nieco ukryty, ale jednak wyraźny zostało wypowiedziane, że ta decyzja jest podjęta i że to nie jest już ten tryb warunkowy, jak pan powiedział, tylko to już jest po prostu, to jest coś, co ma się dziać.
No bo trzeba zwrócić uwagę, i to jest w gruncie rzeczy dość niebezpieczne zjawisko, że rysuje się zasadniczo inne rozumienie tego, co my przywykliśmy określać mianem Sojuszu Euroatlantyckiego. Inne rozumienie w Stanach Zjednoczonych, inne rozumienie w Europie, a przede wszystkim w Berlinie. I niechęć Berlina do zablokowania tego projektu no jest związane z tą różnicą, to znaczy z napięciami na linii między Berlinem a Waszyngtonem. Jeżeli te napięcia będą się pogłębiały, to w sposób obiektywny Berlin będzie coraz bardziej zainteresowany współpracą z Rosją. Bardzo niebezpiecznym jest wczorajsza deklaracja niemieckiego ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że państwa europejskie powinny zbudować alternatywny do istniejącego system rozliczeń walutowych. Dzisiaj mamy system SWIFT, który jest wspólnym europejsko-amerykańskim. Gdyby powstał system europejski, to znakomicie zmniejsza możliwości oddziaływania Waszyngtonu na przykład na Rosję, bo Rosja jakby to jest jedno z najpoważniejszych zagrożeń, które już się pojawiło 2014 roku, polegające na możliwości odłączenia Rosji od systemu światowego systemu rozliczeń walutowych. W związku z tym, jeśli Niemcy chcą budować alternatywny system rozliczeń walutowych, to z punktu widzenia Rosji, która już od 4 lat się opowiada za takim rozwiązaniem, jest korzystne. W związku z tym być może to jest straszak, być może to jest, chodzi o zmiękczenie polityki amerykańskiej, no ale musimy to bacznie obserwować, bo jeśli wydarzenia pójdą w tym kierunku, to ta więź europejsko-amerykańska będzie osłabiana.
Proszę pana, tutaj w dzisiejszym programie europoseł Ryszard Czarnecki mówił, że zresztą to nie jest oczywiście tylko jego obserwacja, wielu obserwatorów o tym mówi, że być może następny przewodniczący Komisji Europejskiej będzie pochodził z Niemiec. Niektórzy wręcz twierdzą, że pani kanclerz myśli o tym stanowisku, ale w każdym razie otwarcie się mówi, że po raz pierwszy od wielu lat Niemcy mogą bezpośrednio kierować Komisją Europejską. W kontekście tego jednoznacznego kierunku w stronę Rosji i przeciw więziom atlantyckim, to chyba nie jest dla Polski dobra wiadomość i dobry kierunek.
Znaczy, ja nie zgadzam się z takim dość rozpowszechnionym w Polsce poglądem, że polityka niemiecka jest jakimś wielkim zagrożeniem. Znaczy, ja wręcz uważam, że kanclerz Merkel z punktu widzenia układu sił politycznych w Niemczech i sympatii elektoratu. Proszę zwrócić uwagę, że badania opinii publicznej niemieckiej pokazują, że tam znacznie więcej ludzi uważa, że zagrożeniem są Stany Zjednoczone, a nie Rosja. Więc w tym układzie kanclerz Merkel dla Polski jest paradoksalnie najlepszym rozwiązaniem. Każde inne personalne rozwiązanie może być tylko gorsze. To oczywiście nie oznacza, że powinniśmy bić brawo każdemu posunięciu niemieckiemu, no ale też trzeba prawidłowo rozeznawać sytuację. Pytanie jest następujące. Kto na miejsce Merkel w Berlinie? Jeżeli Merkel miałaby być, o czym się mówi już od dłuższego czasu, nowym komisarzem, nowym szefem Komisji Europejskiej, no to jest pytanie, kto przyjdzie w Berlinie. I pytanie, jak po wyborach, które wydaje się w przyszłorocznych wyborach do Europarlamentu, to jest znacząco przebudują skład polityczny tego ciała. Czy w ogóle Merkel będzie w stanie stać się takim kandydatem łączącym państwa europejskie, bo co do tego nie ma pewności.
No i to są pytania, z którymi na razie musimy pozostać otwartymi. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w serwisie Salon 24 mój aktualny rozmówca, pan Marek Budzisz, prowadzi bloga Wieści z Rosji. To jest takie jedno z miejsc w polskiej infosferze, gdzie można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy o tego, co się dzieje w polityce naszego dużego wschodniego sąsiada. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Marek Budzisz, dziennikarz, historyk, analityk spraw polityki rosyjskiej, był naszym gościem.